Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy, jaką przeprowadziła ze mną pani redaktor Julia Gubalska z N-Czas. Będziemy rozmawiali o tym, co dzieje się wokół Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, o tym, jak zmienia się narracja, szczególnie narracja w Stanach Zjednoczonych wokół tematów związanych z demią C-19, o tym, kim jest pan Trzaskowski, jak globaliści wpływają stale na polską politykę, a także o innych sprawach bieżących. Rozmowa ciekawa, niezbyt długa, tym bardziej. Zapraszam.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Julia Gubalska, Najwyższy Czas, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest dziennikarz, publicysta, pan Radosław Pogoda. Witam Pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry Pani Julio. Niektórzy mówią amator gawędziarz, bo to przecież nie zawodowe u mnie, tylko działanie po godzinach. Ale miło mi słyszeć słowa uznania na takim wczesnym etapie tych moich działań.
Bardzo nam miło, że Pan się u nas pojawił i na samym początku jak zawsze zachęcimy do wspierania naszej telewizji, ponieważ utrzymujemy się wyłącznie z Państwa wpłat. Na dole ekranu widnieje nasz numer KRS, przez który mogą Państwo wpłacić nam swoje 1,5% podatku. Wspierają Państwo dzięki temu Fundację Najwyższy Czas, a w prezencie otrzymają Państwo książkę i e-book, czym można usprawiedliwić podatki. Także zachęcamy serdecznie do takiego wsparcia, jak i oczywiście do udostępniania i komentowania, wejścia na Bibliotekę Wolności. Tam teraz również prenumerata Najwyższego Czasu na Nowy Rok. I nasze publikacje w dobrych cenach. Buy Coffee, wszystko znajduje się w opisie pod filmem. Także serdecznie zapraszamy do wsparcia. I przechodząc już do naszego tematu rozmowy, w USA niebawem zmieni się rząd. Jak pan sądzi, że to wpłynie na ocenę przez właśnie rząd amerykański całej tej afery związanej z COVID-19? Jakie nowe rzeczy wychodzą w sprawie Roberta Kennedy'ego, który teraz rzeczywiście w służbie zdrowia tutaj amerykańskiej ma sporo do powiedzenia? Rzeczywiście już jednak taki wizerunek foliarza, antyszczepionkowca w Stanach ulega degradacji. Czy myśli pan, że tak to samo będzie mogło również w Polsce, w Europie? Czy Polska i Europa mogą z tego w jakiś sposób skorzystać, czy jakoś świadomość ludzi się zmieni?
To powiem Pani tak, po rozmowach z moimi znajomymi z Kanady, ze Stanów, ja widzę zupełnie inną sytuację tam, jeśli chodzi o podejście do COVID-a, niż tą sytuację, którą mamy w Europie. W Stanach już zaraz po lutym, marcu 2022 roku, kiedy to najlepszy lekarz świata, Władimir Putin, jednym atakiem na jeden kraj, jednej nocy wyłączył pandemię na całym świecie. To jest w ogóle jakieś kuriozum. Ja się zastanawiam, jakim cudem Komitet Nobelski do dziś nie przyznał mu Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Bo to jest chyba największa akcja ozdrowieńcza od czasu, kiedy Chrystus wskrzeszał zmarłych. No ale wracając do, mamy rok 2022, mamy końcówkę lutego, Putin atakuje na Ukrainę, pandemia się kończy. Natychmiast zaczynają wypływać informacje związane z tym, jak prowadzone były same działania promujące tą najgroźniejszą chorobę świata, w jaki sposób działały media, w jaki sposób działały rządy. Wypływają nam informacje z Holandii, gdzie pojawia się dana o tym, że pandemia COVID była nadzorowana przez służby NATO. Pojawiają się informacje z Niemiec, Instytutu Kocha, pokazujące, że właśnie również oficerowie odpowiedzialni za zdrowie w ramach niemieckiej armii, która jest w pełni wpięta w struktury NATO, byli osobami, które zarządzały komunikacją, zarządzały tą całą koordynacją służb państwowych, jeśli chodzi o reakcję państwa właśnie na zagrożenie pochodzące teoretycznie od COVID-a. Widzimy to wszystko w Europie i w Stanach ta fala nie maleje. Tam po proteście kierowców ciężarówek w Kanadzie ogromna ilość osób obudziła się do tego, jak bardzo totalitarne stały się rządy funkcjonujące w tamtych czasach. Niestety również rządy Donalda Trumpa, bo tylko dzięki odwadze dwóch gubernatorów, Abbotta i, patrzcie, zapomniałem nazwiska gubernatora Florydy, jasna cholera, chyba za dużo masła. W każdym razie dwóch gubernatorów pozwoliło dwóm stanom, tylko Florydzie i Teksasowi, zachować ten poziom wolności i poziom podejścia do zagrożenia epidemicznego na racjonalnym poziomie. Cała reszta kraju, nawet na końcówce prezydentury Trumpa, została wrzucona pod autobus przez gubernatorów pochodzących z Partii Demokratycznej. Natomiast to, co jest kluczem, w Stanach od końca pandemii, od momentu, kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, informacje na temat właśnie działania rządu, działania mediów, działania służb, tych związanych z nadzorowaniem zdrowia publicznego, cały czas wychodzą i one cały czas się rozchodzą bardzo szeroko. Jak dzisiaj rozmawiamy z przyjaciółmi z wielu różnych miejsc w Stanach Zjednoczonych, rozmawiam z moimi klientami z Colorado, rozmawiam z moimi znajomymi z Kanady i tak dalej, oni wszyscy na temat tego tła pandemii, właśnie od strony informacji, od strony wojska, od strony rządów, mediów, wiedzą znacznie więcej niż wiemy my w Europie. W Europie cały czas funkcjonuje absolutna blokada na informacje o pandemii, ponieważ mamy zarzuty postawione pani von der Leyen, zarzuty związane z zakupami szczepionek, zarzuty związane z samym podejściem do traktowania pandemii, zakupów testów, ogromnych pieniędzy, które przepływały z ręki do ręki, a na polskim podwórku w ramach tego naszego polskiego piekiełka mamy do czynienia jeszcze z wyciszaniem tych spraw zarówno przez starą władzę pisowską, bo przecież to Morawiecki i jego ekipa mają na swoim koncie miliardy złotych wydanych na szpitale tymczasowe, miliardy złotych wydanych na szczepienia nadmiarowe. Tych szczepionek zostało kupionych znacząco więcej niż były kiedykolwiek potrzebne, szczególnie jakbyśmy mieli wierzyć, że dwie dawki załatwiają sprawę. My mamy kupionych po 4 przez rząd Polski na głowę, a do tego jeszcze po 11 przez Komisję Europejską. Tego bałaganu, tych oskarżeń, tych problemów prawnych mają politycy jednej i drugiej strony dość pod pazurami. Dlatego w Europie ta reakcja jest dużo słabsza. Idąc do pani pytania, przepraszam za dygresję, co się zmieni w momencie, kiedy Trump przejmie władzę do końca, tego 20-21 stycznia będzie już w pełni prezydentem, a nie tylko prezydentem elektem? Zobaczymy. Zobaczymy, bo mamy dalej do sytuacji taką, że oczywiście on określił Roberta Kennedy'ego właśnie jako człowieka, który będzie zajmował się Departamentem Zdrowia, czyli takim odpowiednikiem naszego Ministerstwa Zdrowia. Kennedy otwarcie mówi o roli WHO, organizacji, która teoretycznie jest organizacją ponadnarodową, a tak naprawdę organizacją jest organizacją sponsorowaną przez Big Pharma i kontrolowaną przez Gatesa, kontrolowaną przez ludzi, którzy w ten biznes szczepionkowy, biznes medyczny zainwestowali kolosalne środki. Jeżeli zacznie to robić Waszyngton, zacznie to robić rękami właśnie Departamentu Zdrowia, rękami Roberta Kennedy'ego, może się okazać, że to będzie jakiś komunikat, będzie to jakiś sygnał, choćby dla europejskich mediów, żeby zacząć mówić coś innego. Ale ja tu nie ukrywam, zbyt wielkim optymistą nie jestem. Obawiam się, że te nadzieje bardzo wielu ludzi u nas w Polsce, na Węgrzech, w tych krajach, które bardzo mocno są pod butem Unii Europejskiej, i nie mówię tutaj, że pod butem Niemiec, bo Niemcy również są pod butem tych euroentuzjastów i eurourzędników z Brukseli. Masa ludzi w Europie ma ogromne nadzieje związane z właśnie dojściem do władzy Trumpa, z tym, że Elon Musk przejmuje jakąś rolę w walce z cenzurą, tym, że Robert Kennedy przejmuje jakąś rolę właśnie w ochronie zwykłych obywateli, ochronie zwykłych państw przed zakusami WHO i tych miliarderów. Czy pozwoli na to Komisja Europejska, której wiemy, że jest skompromitowana i jest, cały czas współpracuje z lobbystami, z tym wielką farmacją? Czy pozwoli na to von der Leyen, której mąż jest człowiekiem pracującym bezpośrednio z firmą, która produkuje szczepienia, która na poziomie SMS-ów czy jakichś tam wiadomości WhatsAppowych negocjowała zakup milionów szczepionek dla, czy tam miliardów nawet szczepionek dla obywateli Unii Europejskiej? To zobaczymy. Ja nie jestem takim optymistą. Obawiam się, że im bardziej świat będzie się otwierał za Atlantykiem, w Stanach Zjednoczonych, im więcej będzie wolności słowa, im więcej będzie informacji wypływało do tak zwanej szerokiej publiczności, może być tak, że tym bardziej będą nas tu na poziomie Europy dociskać unijni urzędnicy, dociskać unijni oficjele, bo ich skóra jest na pierwszej linii. To oni będą musieli odpowiadać na bardzo trudne pytania, pytania, których dzisiaj nikt nie może im zadać, bo trzymają za pysk całą konkurencję informacyjną.
Dociskać propagandą, a kiedy mówimy o takim dociskaniu propagandą i ograniczaniu samodzielnego myślenia, to mi się aż jawi obraz komunistycznej Korei Północnej przed oczami.
Oczywiście.
W której rzeczywiście nie ma tej wolności słowa, nie ma w ogóle dostępu do informacji publicznej. No i właśnie nawiązując tutaj do pewnego komunizmu, globalizmu, bo to przecież wszystko idzie w parze, jakby pan ocenił Polskę pod rządami Rafała Trzaskowskiego? Czy w ogóle jest pana zdaniem możliwa wygrana Rafała Trzaskowskiego w wyborach? I jakby to się odbiło na Polsce? Czy rzeczywiście on jako pan Krzysztof Bosak na przykład ostatnio wypowiedział się, że zadaje się on z globalistami? Czy on jako właśnie taki wysłannik tych globalistów, nie wiem czy pan by się z tym w stanie był zgodzić, w jaki sposób mógłby jedynie Polskę jeszcze bardziej tego typu komunistyczne rządy po prostu wkręcać, aby Polska była podległa tego typu rządom?
Wie Państwo, tu widać klasę i bardzo eleganckie określenia Krzysztofa Bosaka, bo on wypowiedział się moim zdaniem w dużym stopniu zbyt skromnie. Mhm. To nie jest tak, że Trzaskowski zadaje się z globalistami. Trzaskowski, jak to się kiedyś mówiło popularnie, oczywiście ma za sobą całkiem chlubną kartę, jeśli chodzi o czasy tej opozycji komunistycznej, bo przecież działał w zrzeszeniach studenckich i tak dalej, ale na pewnym etapie, podobnie zresztą jak jego poprzednik w rządzeniu Polską, czyli pan Morawiecki, podobnie jak Tusk, podobnie jak wielu, naprawdę wielu innych polityków na tych szczytach władzy w Polsce, tym globalistom z nimi się nie zadaje, tylko się im całkowicie sprzedał albo, jak to się mówi popularnie na osiedlu, pozwolił się wystrugać z banana. Mhm. Trzaskowski jest produktem globalistów, jest produktem takim samym jak Justin Trudeau, takim samym jak pani Ardern, która była premierem Nowej Zelandii, takim samym produktem jak Dan Andrews, który wprowadzał twardy zamordyzm w australijskim stanie Victoria. Dokładnie te same metody, dokładnie te same sposoby działania. Trzaskowski jest człowiekiem zapraszanym od lat na zloty Bilderberga, czyli generalnie Stowarzyszenia Milionerów, Miliarderów i Polityków, tych związanych z wielkimi rodami szlacheckimi z przeszłości, które po cichu i w cieniu rządzą światem. Trzaskowski jest gościem w Davos, jest zapraszany na poziomie prezydenta, na poziomie premiera, na poziomie tych najwyższych urzędników państwowych. No a jeśli ktoś zna choćby tło tych obydwu organizacji, zarówno grupy Bilderberg, jak i przede wszystkim Kongresu, Światowego Kongresu Ekonomicznego w Davos, to ma świadomość, że są to twory, są to organizacje zbudowane przez właśnie globalistów, ludzi, którym jest wszystko jedno, czy części do fabryki, których są właścicielami, produkują biedne polskie dzieci, biedne rumuńskie dzieci, czy biedne dzieci w Bangladeszu, Chinach czy Indonezji. Tak długo, jak to oni zgarniają zyski z tej pracy, tak długo wszystko im pasuje. Mówimy o sytuacji, w której Trzaskowski jest gościem Davos, w którym Morawiecki jest gościem w Davos, w którym gościem w Davos są premierzy. Okej, kiedy oni już są premierami, traktuję to trochę inaczej, no bo jadą tam, żeby choćby pojawić się w kręgu ludzi, którzy decydują o krajach, którymi oni zarządzają, ale wielu z tych ludzi, wielu z tych polityków do tego Davos, do te spotkania grupy Bilderberg czy Komisji Trójstronnej zapraszanych jest znacznie wcześniej. Jest zanim jeszcze ich kariera się rozkręci, zanim ich kariera się zacznie. Mhm. Tutaj chyba najlepszym pomysłem, żeby to do tego pytania dojść, jest wspomnienie tego, jak zaczynała się kariera pana Klausa Schwaba, który jest szefem Światowego Forum Ekonomicznego. On był zwykłym dzieckiem SS-mańskiego, czy tam w tym momencie powiedzmy nazistowskiego oficera, który był odznaczany przez Hitlera odznaczeniami, medalami za najlepszy poziom, najwyższy poziom pracy dla dobra tych nazistowskich Niemiec. Był człowiekiem, który z racji tego, że matka zrozumiała, że wojna się kończy, uciekli do Szwajcarii i stamtąd, jak Szwajcar mógł już działać, człowiekiem zaangażowanym od czasów studiów w sprzedaż urządzeń do produkcji broni atomowej dla dużej szwajcarskiej firmy, która zajmowała się wirówkami do materiałów rozszczepialnych. Ten człowiek był zwykłym biznesmenem, który działał w brudnym biznesie broni atomowej do momentu, dopóki nie trafił do Stanów Zjednoczonych, na Harvard, w ręce takiej trójki wszystkich świętych, wielkich świętych globalizmu, pana Kissingera, pana Galbraitha i pana Kana. To ta trójka dała mu umiejętności, ale przede wszystkim dała mu kontakty, dała mu możliwość stworzenia w małym szwajcarskim Davos najpierw zjazdu europejskich menadżerów, ale już w pierwszym roku okazało się, że te możliwości panów z wielkiej amerykańskiej polityki, z polityki globalistycznej są tak ogromne, że w kolejnych latach pojawiali się tam ludzie ze wspólnoty europejskiej. Już w 1979 roku pojawiła się tam delegacja z Chin, z tych samych Chin, do których zaczęli ci miliarderzy przenosić swoje biznesy produkcyjne ze Stanów, z Europy Zachodniej i tak dalej. W tym towarzystwie funkcjonuje Trzaskowski, ale również w tym towarzystwie funkcjonuje Morawiecki. Jest człowiekiem, który jako student przecież ekonomii został, czy tam student historii, przepraszam, który poszedł na uzupełniające studia ekonomiczne. Ten człowiek w latach jeszcze głębokiego zakorzenienia Polski w systemie PZPR-owsko-komunistycznym, pan Morawiecki dostał staż w Banku Republiki Federalnej Niemiec, Banku Krajowym. No to są rzeczy niespotykane dla pani czy dla mnie. Ci goście są po prostu wyciągani, wyselekcjonowywani i hodowani przez te układy. Jak będzie wyglądała Polska pod Trzaskowskim? Myślę, że jeszcze smutniej niż wygląda od roku Polska pod Tuskiem, a tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją, jak wygląda Polska od roku 2017, od momentu, kiedy Morawiecki przejął rządy. Te rzeczy, które Morawiecki maskował biało-czerwoną flagą, maskował wyklętymi, maskował taką propagandą, która pozwalała pewne rzeczy pokazywać tu na lokalnym podwórku jako patriotyczne i prowadzone w interesie Polski i Polaków. De facto były to pomysły zielone, pomysły ekologiczne, czy tam w cudzysłowie ekologiczne, uruchamiane przez globalistów. tylko tyle, że wprowadzane w osłonie propagandowej. Tusk się nie musi z tym kryć. Wszystkie tematy związane z zatrzymaniem inwestycji i niszczeniem kraju robi otwarcie. Trzaskowski będzie robił to jeszcze bardziej chamsko, jeszcze bardziej otwarcie, jeszcze szybciej, no bo on doskonale wie, że w tych strukturach, które rządzą światem, jest zamocowany tak głęboko, że musi robić dokładnie to, co oni mu każą, a zresztą robi to z chęcią, więc myślę, że nie będzie miał problemu.
No tutaj się jawi w takim razie dość taka wizja przykra przyszłej Polski. Czy uważa pan, że te szanse Rafała Trzaskowskiego na zwycięstwo w wyborach prezydenckich są duże?
Niestety tak, bo wybory w Polsce, szczególnie wybory prezydenckie, od wielu już lat są wyborami nie za kandydatem jakimś, tylko bardzo często przeciw kandydatowi strony przeciwnej. Wspomnijmy sobie rok 2015, rok 2020, kiedy mieliśmy wybory prezydenckie. Ja, większość moich znajomych nie głosowało na Andrzeja Dudę, tylko głosowało przeciwko kandydatowi przeciwnemu. Wybory, kiedy Duda szedł przeciwko Komorowskiemu, to również nie były wybory za Dudą, który był przecież nikim. Był człowiekiem, zwykłym urzędnikiem szeregowym z kancelarii prezydenta, z kancelarii Lecha Kaczyńskiego. Człowiekiem o żadnej przeszłości, człowiekiem, który nie miał żadnych osiągnięć. Był po prostu pacynką założoną na duży palec prezesa. I ja masę ludzi znam i rozmawiałem z nimi wtedy bardzo otwarcie. Zresztą wtedy już się dość mocno wypowiadałem na tematy, powiedzmy, szeroko pojętej ekonomii, gospodarki i polityki. Wielu ludzi dzwoniło, słuchaj, co ja mam zrobić? Bo ja mam zagłosować na jakiegoś bubka, o którym nic nie wiem, tylko dlatego, że jest mniej złą alternatywą. Nie lepszą alternatywą, tylko mniej złą. No i niestety przy systemie wyborczym, który dzisiaj mamy, wielu tych ludzi taką decyzję podjęło. Tu może być podobnie. No na razie mamy ciekawą sytuację, czy Trzaskowski ma szansę. Jeżeli zostanie w tym wyścigu z panem Nawrockim, czyli przedstawicielem społecznym, elegancko mówiąc przedstawicielem PiS-u, to myślę, że te szanse ma ogromne. Natomiast co będzie, jeżeli któraś z tych partii wymieni kandydata? Nie wiem. Mówi się głośno o tym, że sam Nawrocki ma dzisiaj problemy w swoim sztabie, że bardzo mocno wstrzymywana jest, powiedzmy, to wsparcie, wstrzymywana jest pomoc od strony samej partii macierzystej, czy partii PiS. Myślę, że wiele osób tam chciałoby się zastanawiać, czy lepszym kandydatem nie byłby jednak Morawiecki, szczególnie, że Morawiecki ma sporo własnych pieniędzy, mógłby sobie taką kampanię, więc w części opłacić. No, dla mnie to jest rozwiązanie trochę jak między dżumą i cholerą. Jeśli będzie zwycięzcą Trzaskowski, to mamy naprawdę przechlapane. Jeśli zwycięzcą będzie właśnie Nawrocki, czy człowiek, który z tym starym PiS-em naprawdę już skompromitowanym do imentu, to mamy tylko tyle, że tylko taką różnicę, że będą te same działania robiły się wolniej, będą trochę lepiej maskowane, trochę lepiej owijane propagandę. Nie ma tu dzisiaj dobrego kandydata. Co więcej, ja dzisiaj nie ukrywam, że czekam, tak jak wielu Polaków, na to, co zrobi, no, choćby Grzegorz Braun, jeśli chodzi o decyzję o starcie, bo nawet po stronie Konfederacji kandydatura Mentzena mi osobiście niespecjalnie pasuje. Myślę, że związek Mentzen-Wippler jest zbyt mocny. Myślę, że tutaj lepszym kandydatem byłby nawet Bosak. Nawet to jest rozmowa o niczym, bo nie sądzę, żeby taka kandydatura czy podmiana kandydata Mentzena na Bosaka czy na Ewozeczko-Skochernik nastąpiła. Choć widzieliśmy cuda, jak ktoś pamięta wybory i pamięta, jak panią Kopacz można było na prostej układance z między Kaczyńskim i Tuskiem wymienić od tak, to może i tutaj się będą cuda działy. Tak czy inaczej, Trzaskowski to katastrofa dla Polski, co do tego nie ma wątpliwości. Morawiecki to katastrofa dla Polski, co do tego nie ma wątpliwości. Nawrocki, jeśli zostanie w cieniu Morawiecki jako osoba rozdająca karty, jako znowu ten pisowski przedstawiciel globalistów, były doradca premiera Tuska, to również nie najlepsze informacje dla Polski, choć tutaj jest nadzieja na to, że coś będzie robione przynajmniej wolniej, albo przynajmniej z jakimś tam przytupem naszych własnych lokalnych interesów.
Szanowni Państwo, wybory będą ciekawe. Ja się z Panem tutaj zgadzam i zdecydowanie czekamy na, tak jak tutaj cytując słowa Pana Rafała Forysia z naszej ostatniej rozmowy, czekamy na czarnego konia na prawicy, który się być może tutaj zjawi i w pewien sposób no, poruszy dalej tę debatę a propos tego, kto zostanie kolejnym prezydentem Polski. My na to czekamy. My wierzymy w to, że rzeczywiście pojawi się taki propolski kandydat, który będzie reprezentował interes i narodowy, i gospodarczy, ponieważ wiemy dobrze, że tutaj pan Mentzen się zgłosił rzeczywiście sam. Nie było żadnych prawyborów w Konfederacji, więc ja osobiście również tutaj czekam, aż pan Grzegorz Braun oczywiście swoje stanowisko ogłosi i miejmy nadzieję, że będzie ono zgodne z naszymi jednak nadziejami, no bo tutaj w takim razie nie ma jedynie negatywów, prawda? Mamy tę nadzieję,
oczywiście.
Że
pani Julio, to jest tak, że nadzieja jest, no bo mamy w tej polityce polskiej jeszcze pojedyncze jednostki ludzi, którzy faktycznie myślą w interesie Polski, w interesie Polaków, o tym, że takie myślenie może mieć realizację skuteczną, mimo tego, jak potężnych mamy sąsiadów, jak potężnie jesteśmy kontrolowani przez służby, przez ludzi sprzedanych po prostu, niezależnie od tego, czy mają oficjalne papiery agenturalne, czy też nie. Są ewidentnie ludźmi, którzy od 30-40 lat reprezentują interesy obcych stolic, obcych frakcji, czy tak jak globalistów, obcych organizacji czy grup na terenie Polski. Wie pani, ale mamy też problem po drugiej stronie, bo nawet start, gdyby była sytuacja taka, że Braun zdecyduje się na start, to nie zapominajmy, że ta, powiedzmy, może nie tyle prawa strona, ale strona bardziej konserwatywna, strona bardziej normalna, nie tak bardzo zradykalizowana na lewo, jak wszyscy inni kandydaci, bo dla mnie PiS to żadna prawica, to również ludzie ze skrajnej strony socjalistyczni z wieloma postulatami, które są jeszcze bardziej socjalistyczne niż postulaty lewicy. Ale spójrzmy na to, kogo mamy do wyboru. My już dzisiaj wiemy, że jest Jakubiak, my już dzisiaj wiemy, że szykuje się do startu Bartoszewicz, zbiera w tej chwili pieniądze, szykuje sztab. Obawiam się, że ta oferta dla ludzi, którzy nie chcą głosować na jednego z tych dwóch wskazanych przez wielkie media kandydatów, czyli kandydata PiS-u, kandydata PO, będzie cholernie szeroka. Mhm. Po co? Po to, żeby te głosy ludzi niezadowolonych z układów magdalenkowych rozdzielić na jak największą ilość kandydatów, rozbić na atomy, sprawić, że ci ludzie, którzy mają coś do zaoferowania, będą mieli po kilkadziesiąt tysięcy głosów, gdzie tak naprawdę do zwycięstwa potrzeba tych głosów kilka milionów. I tu mówię, no start pana Starosielca, ruchy jakieś pana Wosia i tak dalej, rzeczy, które się dzieją w tej części prawicowej, one od strony takiej, powiedzmy, jak to nazwać, od strony duszy i od strony sprawiedliwości, takiego rzetelnego podejścia do idei są jak najbardziej okej, ale to są ruchy, które naprawdę mają skutek zgubny dla szans tej prawicy. Jak ktoś pamięta start PJJ-u w wyborach, jeśli chodzi o wybory parlamentarne, o tym, jak w wielu miejscach PJJ zabrał głosy Konfederacji, dając te głosy de facto PiS-owi, o tym, jak to PiS i działacze pisowscy pomogli PJJ-owi zebrać podpisy na listach i tak dalej, to wszystko sprawia, że jak ja dzisiaj patrzę na kandydaturę choćby pana Piecha w tych kolejnych wyborach, czy za chwilę wiemy, że Piech również będzie robił jakieś ruchy pod wybory parlamentarne i samorządowe, to naprawdę dla ludzi, którzy są zmęczeni PiS-em, PO, tą naparzanką na szczytach, ludzi, którzy są zmęczeni tą agenturą, która wchodzi do partii konserwatywnych czy prawicowych, myślę, że dla nas służby zagrają o to, żebyśmy zawsze mieli bardzo szeroką ofertę ludzi, którzy coś w życiu zrobili, ludzi, którzy przynajmniej na poziomie komunikacji zrobili ciekawe wejścia, po to, żeby te głosy rozbić na atomy, po to, żeby ta szansa polityka niezwiązanego z Magdalenką, niezwiązanego z tymi układami, które już od 40 prawie lat Polską rządzą, żeby te głosy były rozmywane. Dużo rozsądku potrzeba w głowach ludzi, którzy głosują razem z nami.
A rozsądku jednak w takim wymiarze ogólnym, społecznym nie ma zbyt dużo. Rzeczywiście to tylko świadczy o tym, że demokracja jest takim systemem dość trudnym do okiełznania, żeby cokolwiek tutaj mądrego z tego wyszło, ponieważ ludzie jednak nie myślą świadomie, ta wiedza polityczna nie dość jest bardzo mała, to jeszcze dochodzą do tego właśnie te sposoby ogrywania ludzi na różne metody.
To pani Julio, dorzucę jeszcze jedno zdanie. Jakby komuś się chciało, będzie miał czas, zapraszam do mnie na kanał Radek Pogoda, żeby sobie wpisał hasło demokracja, bo my mamy zafałszowane, jak to zwykle lewacy, świetnie operują słowem, my mamy zafałszowane znaczenia pewnych słów. Kiedy Arystoteles w swoich pismach opisywał te systemy polityczne, rozróżniał tyranię od monarchii, monarcha to taki, który rządzi sam, ale rządzi w interesie społeczeństwa, czy rządzi w interesie narodu, który reprezentuje, tyran to ten, który rządzi sam we swoim interesie, jaka jest różnica między oligarchią i rządami arystokracji i tak dalej, to on ten ustrój, który my teoretycznie dzisiaj mamy, określił jako demokrację. I ta demokracja dzisiaj jest realizowana. Problem jest tylko taki, że nam te lata szkoły, mediów, nawet publicystów, którzy nie do końca te arystotelesowskie źródłowe rozgraniczenia rozumieją, demokracja jest systemem według Arystotelesa tak samo parszywym jak oligarchia i jak tyrania. Demokracja według Arystotelesa oznacza rządy dużej grupy ludzi, w naszym przypadku 460 darmo zjazdów w Sejmie, stówka w Senacie, tysiące ludzi w spółkach Skarbu Państwa, tysiące ludzi w urzędach państwowych typu ZUS-y, KRUS-y, jakieś inspektoraty wody, środowiska czy innych pierdoletów, więc mamy ogromną grupę ludzi, którzy rządzą, ale w demokracji oni rządzą w swoim interesie, w interesie własnej kasty. Tym systemem, który pokazywał jako najlepszy system polityczny dla narodu, z punktu widzenia narodu, Arystoteles ten system określa jako politeia. Duża grupa ludzi, rządzi w interesie społeczności, którą reprezentują. Tutaj demokracja została nam sprzedana jako system, który ma nam służyć, gdzie tak naprawdę według tej definicji Arystotelesa demokracja jest dokładnie tym, czym jest dzisiaj. Rządzą ogromnej liczby ludzi w tym interesie. Mamy ten podział. My i oni, nieważne kto przeskakuje powyżej krechy, zaczyna działać na rzecz onych, a nie na rzecz nas. No i... Także ja tutaj naprawdę do takich rzeczy czasami warto przywiązać uwagę, bo mało kto o tym wie, mało kto ma świadomość, jak to mocno potem oddziaływuje.
A jaki system pan by poparł tak jednoznacznie jako system władzy? Czy rzeczywiście demokracja jest tutaj słuszna według pana?
Absolutnie. Demokracja, który pozwala przejąć władzę w białych rękawiczkach, przede wszystkim system pozwala pozbawić odpowiedzialności tej karnej, społecznej, cywilnej za decyzje, ludzi, którzy decyzje podejmują. Mamy system już tak mocno zniszczony, ten nawet system dzisiejszy, nie mówię, mimo tego, że on zgodnie z tymi zasadami demokracji faktycznie jest rządami dużej grupy w ich własnym interesie, z takiego systemu nie da się wyjść metodami demokratycznymi, ani nawet politeją, bo musielibyśmy wymienić całą ogromną grupę ludzi działających w swoim interesie na grupę, ogromną grupę ludzi, którzy działają w interesie całej społeczności. Patrząc na to, jak biedni są w większości ludzi dostępu do polityki, jak mało mają pieniędzy, jak mało mają uzyskane, bo to w większości są po prostu nieudacznicy, którzy poza polityką nie mieliby szansy na godne życie, albo przynajmniej na życie na takim poziomie, na jaki pozwalają pieniądze wyciągane ze spółek Skarbu Państwa, z posad państwowych i z tych wpływów, wpałów, które robią na bokach. Musielibyśmy tych wszystkich na ludzi przyzwoitych, którzy myślą nie tylko swojego, ale swoich dzieci, swoich wnuków. Takich ludzi większość siedzi w prawdziwym biznesie, bo tam można zbudować ten majątek, tą bazę finansową dla rodziny własnej na lata i nikt, kto potrafi zarobić kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie prowadząc biznes, nie pójdzie do polityki, gdzie uczciwie pracując miałby tych pieniędzy znacznie, znacznie mniej, ta szansa rozwoju byłaby znacznie mniejsza. Obawiam się, że w związku z tym, jak działa natura ludzka, trzeba wrócić do historii, pamiętać, jak w jaki sposób reformowane były wielkie imperia, takie imperia, które właśnie zostały zepsute do szpiku nad wyraz ostrymi akcjami i własnej, powiedzmy, nomenklatury urzędników, generalicji i tak dalej. Niestety potrzebny będzie ktoś, kto w ramach władzy dyktatorskiej zepnie te tematy, pozbiera je do kupy. Fajnie jakby taki, powiedzmy, dyktator, źle to brzmi, no ale mówimy o jednym człowieku, który potrafi pociągnąć tłumy. Fajnie byłoby, gdyby taki człowiek, przejmując władzę, myślał w kategoriach właśnie tutaj niestety, ja sobie wielkim monarchą nie jestem, ale od strony sprzątania tej stajni dobry monarcha, który myśli w kategoriach interesów wiele pokoleń do przodu, byłby doskonałym pomysłem. W naszej polskiej historii takich monarchów trochę było. Było ludzi sporo, którzy na poziomie nawet niekoniecznie tej władzy centralnej dbali o to, żeby tworzyć coś trwałego nie tylko dla siebie, ale też dla swojej społeczności. Tu choćby przykład Cybielskiego, Witosa, Paderewskiego czy innych ludzi. Takich ludzi jest sporo, natomiast no, nie ma ich na tyle, żeby dało się zastąpić moim zdaniem wszystkich ludzi w polityce. A jeżeli ten proces miałby się powieść, mielibyśmy mieć szansę na przejście od tej dzisiejszej gównianej demokracji do tej porządnej politei, do tego miejsca, gdzie ludzie z tej dużej grupy rządzących dbają o całą społeczność, to myślę, że tutaj ścieżka jest jedna i jest bardzo prosta, możemy to zrealizować. Polacy muszą wstać z tyłków i zaangażować się w wybory samorządowe, przejąć przez ludzi porządnych władzę na poziomie samorządów, na poziomie miast, na poziomie gmin, powiatów, bo tam ogromna ilość pieniędzy wydawana jest do swoich kolesiów. Jeżeli w te miejsca wejdą ludzie przyzwoici, jest szansa, że będziemy mieli ogromną rzeszę ludzi przy władzy nauczonych pewnych mechanizmów funkcjonowania państwa. Z tych ludzi w następnym ruchu, w następnym kroku można stworzyć mocną reprezentację sejmową, można stworzyć mocną reprezentację do zarządzania państwem na poziomie ambasad, na poziomie polityki zagranicznej i tak dalej. To jest proces do zrobienia, naprawdę proces do zrobienia. Warunek jest tylko taki, że ludziom musi się chcieć. Najfajniejsze są tutaj cyfry, bo nam się wszystkim wydaje, że to jest niemożliwe. A tak naprawdę nawet w tak ogromnym mieście jak Wrocław, w którym ja mieszkam, do tego, żeby stworzyć komitet wyborczy i zarejestrować kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych na poziomie wyborów samorządowych, wystarczy 56 osób. 56 osób jest wystarczającą ilością, żeby wpisać ich na listy wyborcze i móc wystartować obok PiS-u, PO, Nowoczesnej, tych wszystkich zeszmaconych partii w wyborach na poziomie ogromnego miasta, jakim jest Wrocław. W małej gminie, w małym powiecie tych ludzi trzeba jeszcze mniej. Tu nie, nam nie są potrzebne miliony. Nam wystarczy kilka tysięcy osób rozsypanych po kraju, nawet z różnych partii, z różnych środowisk, takich, którzy bardziej lubią Mentzena, albo Bosaka, albo Brauna, albo jeszcze kogokolwiek innego. Tacy, którzy pójdą za Jakubiakiem, którym podoba się Bartoszewicz, którym podoba się Kukiz i wiele, wielu innych nazwisk. Jeżeli ci ludzie przyzwoici sięgną po władzę w samorządach, mamy zupełnie nowe otwarcie. I tu nie trzeba robić rewolucji, tu nie jest potrzebny Lenin i pociąg pełen złota, tu nie jest potrzebny Patiomkin czy inne narzędzie. Można coś zrobić od dołu pokojowo, tylko trzeba ruszyć tyłek z kanapy i zacząć coś robić, a nie tylko gadać.
Co do robienia i działania, no to mamy najsłynniejszą fundację, która znowuż będzie miała swój finał w styczniu tego roku, pod koniec bodajże ostatnia niedziela, czy przedostatnia?
26.
Mhm. 26. Cytując tutaj pana tweeta, Fundacja Wośpiewego Owsiaka została wskazana przez premiera Tuska jako organizacja, która ma prowadzić działania w zakresie pomocy dla ofiar powodzi zeszłorocznej. Właśnie, czy ekipa, właśnie, jakby pan to ocenił? Czy słusznie została tak nazwana? Tutaj Jurek Owsiak jest coraz mocniej krytykowany ze strony opozycyjnej, tak? A tutaj ze strony władzy napotyka na bardzo taką jakąś dużą ochronę z niewiadomych powodów. Przypomnę tylko, że z jednej strony niby jest tutaj pomoc dla noworodków, z drugiej strony było jednoznaczne poparcie dla aborcji przez WOŚP. Była segregacja sanitarna na koncertach WOŚP, także jakby pan to wszystko skomentował?
Wiecie co, tu mamy trochę chyba mało czasu, żeby
Ale moim zdaniem ludzie ogólnie w końcu na oczy przeglądają, w sensie tak. Przynajmniej z naszej strony, bo zawsze ta WOŚP uchodziła jako taka pomocowa organizacja ponad podziałami, dokładnie. I w końcu zaczyna być odkrywane rzeczywiste jej oblicze. Nie wiem, czy pan jest w stanie z tym się zgodzić.
Absolutnie tak, ja zresztą w temacie WOŚP-u od lat mówię to samo, tyle tylko, że no w odróżnieniu choćby od Piotra Wielgódzkiego, czyli Matki Kurki, który jakieś zasięgi w tym temacie ma od lat, moje są zupełnie inne. Natomiast ja ten temat od lat poruszam, bo wszystko, co dotyczy Jerzego Owsiaka, wszystko, co dotyczy Fundacji WOŚP, a przede wszystkim tych wszystkich pijawek, które na Fundacji wiszą, Złotego Mylona, Mrówki Całej, wszystkich firm, które prowadzone są przez pana Stachyrę, który jest ojcem dziecka, córki Owsiakowej, niedoszłym zięciem, czy tam planowanym niezięciem, to są rzeczy, które są skandaliczne. Natomiast mówię, no sam Owsiak, córka, czy oj, syn, przepraszam, policjanta, czy milicjanta jeszcze, syn człowieka z głębokiego układu komunistycznej milicji. Jeśli byśmy mówili o tak zwanych resortowych dzieciach, no to umówmy się, Owsiak jest po prostu modelowym przykładem resortowego dziecka. Bardzo szybko wyłapany przez służby propagandowe PRL-u, jako człowiek, który ma wejść w towarzystwo młodzieżowe. Człowiek, który moim zdaniem jednymi rękami własnymi zarżnął festiwal w Jarocinie, doprowadził do tego, że cały ten ruch buntu młodzieżowego wokół muzyki rockowej, muzyki punkowej został przejęty przez ten system zarządzania państwem. Potem ogromna pomoc od mediów publicznych, ogromna pomoc od Liny Terentiew, ludzi, którzy są związani przecież z PRL-em na wskroś. Fundacja WOŚP wyskakuje nam w końcówce, czy tam w czasie tej, powiedzmy, transformacji. Na początku musi sobie radzić tylko przy pomocy zasięgów, które sam Owsiak jako właśnie celebryta, no wtedy nie mówiło się o tych ludziach celebryci, ale oni już wtedy tymi celebrytami byli. Nagle okazuje się, że dostaje wsparcie polityczne, dostaje wsparcie medialne od telewizji państwowej, od radia. Nagle pojawiają się decyzje polityczne, które dają mu ogromne pieniądze od wojska, od policji, straży pożarnej, od miast, które pozwalają organizować imprezy. Nie biorą za to pieniędzy, dokładają kasę do zabezpieczenia, do barierek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nigdy żadna organizacja, nie mówię już o charytatywnej, ale żadna inna organizacja, nawet partyjna czy sportowa w Polsce, nawet Polska Pierwsza Liga, PZPN czy Tour de Pologne, nie dostały tak ogromnego wsparcia przez tak wiele lat, jak dostał Owsiak, człowiek z nadania byłej milicji. Jak popatrzymy na to, jak wyglądają rozliczenia tej organizacji, bo to mało kto wie. My widzimy te, idąc z dzieckiem do szpitala, idąc z dzieckiem na badania, czy idąc sami na jakieś badania w pewnym wieku, bo to i od góry się zagląda, i od dołu do człowieka, jak ma się lat 40 parę. My widzimy te wszystkie narzędzia z naklejonymi serduszkami, my widzimy te szafeczki śliczne, błyszczące w szpitalach. Tyle tylko, że jak popatrzymy, ile pieniędzy zbiera Owsiak, a ile sprzętu za te pieniądze kupuje. Jak popatrzymy na to, o czym pięknie pisze właśnie to.
Skala jest porażająca, rzeczywiście.
Tak, ale to, co jest ważne, o czym ludzie nie mają świadomości. Owszem, on rozlicza się z pieniędzy zebranych z puszek, natomiast nie rozlicza się z pieniędzy, które dzięki kasie zebranej przez dzieci na mrozie pozwalają mu organizować festiwale, na których on zarabia ogromne pieniądze od sponsorów. Nikt nie zadaje pytania, dlaczego 5 czy 6 lat temu koszty prowadzenia finałów UFO Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to były 2 miliony złotych, a w zeszłym roku to było 14 milionów. Nikt nie wie o tym, że Owsiak potrafi przez 3 lata kisić na kontach fundacji pieniądze, które miał wydać na konkretną akcję dla danego rocznika dzieci. Piotr Wielgucki podliczył go 2 tygodnie temu na prostą informację. W tej chwili na kontach fundacji WOŚP znajduje się około 550 milionów złotych. Zakładając, że człowiek ten ma własne wynegocjowane warunki przechowywania takiej ilości pieniędzy w bankach, można sobie powiedzieć jasno, nawet gdyby miał najbardziej gówniane warunki oprocentowania, to de facto jako organizacja zwolniona z płacenia podatków, bo jest przecież fundacją, on na samym procencie od tych 550 milionów złotych żyje jak basza. To jest jeden wielki wał, to jest najlepiej ustawiony biznes na wałkach, co ciekawe biznes w pełni legalny, bo wszystko rozbija się tylko o jedną rzecz. O to, że zbieranie pieniędzy jest bardzo rozciągnięte w czasie od pieniędzy wydawania. Tego człowieka nie da się zamknąć, moim zdaniem, na podstawie zarzutów o to, że źle gospodaruje pieniędzmi z puszek, bo to jest zrobione bardzo profesjonalnie. To są najlepsi przekręciarze w kraju, bezdyskusyjnie. ArtBi mogłoby się od nich uczyć. Natomiast zabezpieczenie medialne, zabezpieczenie polityczne ma kolosalne. Pyta pani, dlaczego Owsiak dostał tą fuchę zbierania pieniędzy dla Powodzia? Z prostego względu, bo w październiku zeszłego roku, w czasie wyborów, wbrew wszelkim zasadom, opublikował billboardy z tak zwaną sepsą, które były po prostu billboardami wyborczymi Tuska, były billboardami wyborczymi Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj Tusk odwdzięcza się Owsiakowi, pozwalając mu najeść się pieniędzmi, które pochodzą ze środków zebranych przez spółki Skarby Państwa, przez banki na Powodzia. Owsiak nie wydaje swoich pieniędzy. 40 milionów złotych, o których on mówił, że przeznaczył z funduszy fundacji na właśnie pomoc dla szpitali, dla ośrodków zdrowia na terenach dotkniętych powodzią, tych pieniędzy to nie są pieniądze jego. On tylko zamroził, czy wyjął z konta 40 milionów pieniędzy fundacyjnych po to, żeby kupić sprzęt medyczny dla tych ośrodków zagrożonych, ale to nie była darowizna fundacji na Powodzian. To było 40 milionów pożyczonych rządowi, które za chwilę zostało przykryte 32 milionami złotych zebranymi w zbiórkach od takich właśnie organizacji jak Spółki Skarbu Państwa, jak choćby Fundacja PZU, Fundacja Orlenu itd., itd. Cały ten interes Owsiaka to jest szambo. To jest szambo, ale niestety doskonale zorganizowane, z bardzo dobrym przykryciem medialnym, z bardzo dobrym przykryciem politycznym, ze świetnym zabezpieczeniem tego, co się o Owsiaku mówi. Ja liczę na to, że to, co dzieje się od paru tygodni wokół Owsiaka, właśnie wokół tych tojów wysłanych na tereny powodziowe, wreszcie tą świętą krowę, największą świętą krowę polskich mediów, w jakiś sposób ten wizerunek urealni. Ja nie mówię, że zniszczy, ale urealni. A jak słyszę hasła, że tak, jak nie chcesz, to tam najnowsze hasło, tak, jak nie pomagasz, to przynajmniej nie przeszkadzaj, my nie o tym mówimy. My mówimy o tym, że tego człowieka jako prezesa fundacji, prezesa organizacji, która podlega pod przepisy polskiego prawa, wreszcie trzeba złapać za dupę i postawić przed sądem. Bo on potrafił przegrać proces z Wielgockim, tylko po to, żeby nie pokazywać faktur, w których musiałby się rozliczyć z tego, ile pieniędzy zebranych przez dzieci wydał faktycznie na działalność zgodną ze statusem swojej fundacji. Gdyby pani to zrobiła, gdybym ja to zrobił jako prezes spółki, wjeżdża do nas Krajowa Administracja Skarbowa, wjeżdżają chłopaki w czarnych ubraniach, kasu z bronią przy udzie, zabierają nam komputery, dyski, dokumenty, nie ma nas. A ten facet śmieje się wszystkim w twarz.
A nawet nie tego trzeba, wystarczy, że mamy różne prawicowe tutaj media, szerzymy informacje wbrew powszechnej propagandzie i już jesteśmy kontrolowani, już się służby nami zajmują, nie trzeba robić nic, żadnych grubych przekrętów, a największe przekręty oczywiście mają miejsce wspierane przez władzę ochoczo od lat. Ja panu bardzo dziękuję, że pan omówił tak tutaj szczegółowo, jak to wygląda ten proces z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, bo może jeszcze obudzi to parę nieświadomych owieczek przed kolejnym finałem. I ogólnie dziękuję panu bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dużo ciekawostek. Ja przypomnę państwu, że w jeszcze najnowszym, już teraz kolejny numer, pracujemy nad kolejnym, ale w tym numerze również pana przepowiednia dotycząca 2025 roku, między innymi pana artykuł tutaj również, także zachęcamy do przeczytania. I dziękuję panu również za rozmowę. Liczę, że w przyszłości uda się jeszcze porozmawiać na różne ciekawe tematy.
Z przyjemnością, pani Julio, proszę mnie nękać, ja na pewno nie będę uciekał.
Dziękuję serdecznie i dziękuję państwu. Zachęcam do udostępniania, komentowania, wspierania i widzimy się w kolejnych programach. Już za chwilkę rozmowa z panem profesorem Ostarczym. Do zobaczenia!